Sejmu.
Posłowi grozi kara finansowa, może stracić część diety lub poselskiego uposażenia. Kancelaria Sejmu analizuje także, czy zawiadomi prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Koalicja szykuje się do kolejnej próby odrzucania prezydenckiego weta. Chodzi o ustawę o kryptowalutach, którą Karol Nawrocki dwukrotnie dostał na biurko i dwukrotnie nie zgodził się jej podpisać. Po pracach w komisji głosowanie nad wetem ma się odbyć w piątek. Wawrzyniec Zakrzewski.
Temat wraca w związku z problemami klientów jednej z giełd kryptowalut, a także, jak ujawnił niedawno premier Donald Tusk, powiązanie jej właściciela z politykami prawicy, PiSu i Konfederacji, którzy w czasie prób odrzucenia pierwszego weta Karola Nawrockiego zagłosowali przeciwko.
Miesiąc przed głosowaniem weta prezydenta w sprawie regulacji rynku kryptowalut, Przemysław Kral, prezes zarządu Zonda Krypto, dokonał wpłat na rzecz dwóch fundacji.
Zbigniewa Ziobry 450 tysięcy złotych i Przemysława Wiplera 70 tysięcy euro. Poza tym, jak podkreśla szef rządu, giełda była sponsorem konferencji środowisk konserwatywnych SIPAG, na której gościł Andrzej Duda i Karol Nawrocki. A Donald Tusk i rządzący liczą, że część PiSu i Konfederacji się zreflektuje i za drugim razem uda się odrzucić weto prezydenta, a ustawa chroniąca klientów giełd kryptowalut wejdzie wreszcie w życie. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
Wypił litr wódki i zabił na drodze dwoje nastolatków. Trzecia osoba walczy o życie. Są zarzuty dla kierowcy, który w weekend spowodował wypadek w podwarszawskich Łomiankach. Według śledczych sprawcą był 44-letni Patryk R. Mężczyzna po wypadku nie udzielił pomocy poszkodowanym i uciekł. Gdy 9 godzin po wypadku zatrzymali go policjanci, wciąż był pod wpływem alkoholu. Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
Ta ilość tego alkoholu w wydychanym powietrzu wynosiła około 0,5 promila. Natomiast będziemy ustalali, jaka rzeczywiście, i to jest bardzo ważne w tym wszystkim, jaka była ilość tego alkoholu w wydychanym powietrzu w krwi na chwilę popełnienia czynu.
Patrykowi R. grozi 20 lat więzienia. Dziś na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Trzeźwości. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego spożycie alkoholu w Polsce wyniosło niemal 9 litrów czystego alkoholu w przeliczeniu na jednego mieszkańca, w tym także dzieci. To 320 butelek piwa, 106 butelek wina lub 44 półlitrowych butelek wódki. Szymon Kępka sprawdza, co robi państwo, by zmniejszyć te statystyki.
Na razie projekty, które ograniczają możliwość reklamy i sprzedaży alkoholu, utknęły na etapie pierwszego czytania i prac w Komisji Zdrowia. Kiedy jest szansa na ruch w tej sprawie, mówiła przewodnicząca Komisji Anna Wicha z Lewicy.
Mam taką nadzieję, że to albo wejdzie jeszcze przed majówką, to by było cudownie, jeżeli by był to kwiecień, a jeśli nie wejdzie przed majówką, to wakacje, to już na 100%.
Resort Zdrowia informuje o trwających uzgodnieniach i opiniowaniu projektu ustawy o wychowaniu w trzeźwości, mówi rzeczniczka ministerstwa Anna Choszcz-Sędrowska.
Ten projekt jest już po uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach publicznych. Obecnie przygotowujemy go do skierowania pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów.
Równolegle kolejne miasta wprowadzają nocną prohibicję. W tym roku dołączyły m.in. Opole, Kielce, Płock, Piaseczno, Wołomin oraz częściowo Warszawa. Zapowiadane w grudniu przez resort finansów podwyżki opłat za alkohol w tzw. małpkach wciąż nie weszły w życie. Szymon Kępka, TOK FM.
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu obowiązuje w blisko 200 gminach w Polsce. Dziś w całym kraju przewaga chmur z miejscowymi rozpogodzeniami na zachodzie, do tego zdecydowanie deszczowo, przede wszystkim we wschodniej połowie Polski. Na termometrach w ciągu dnia od 12 do 16 stopni, chłodniej na wybrzeżu, tam od 7 do 10.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Poranek TOK FM, środa 15 kwietnia 2026, godzina 7:07. Dochodzi uśmiech na twarzy. Nazywam się Tomasz Sekielski, kawa w ręku. Realizuje dzisiejszy program Liwia Prądzyńska. Przygotowali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Mam nadzieję, że będą państwo zadowoleni i usatysfakcjonowani i poprawimy troszkę nastrój, bo w Warszawie pochmurno i pewnie wszyscy się krzywią, jak wyglądają za okno. Za to na zachodzie ma być dzisiaj słonecznie. Słuchałem porannej audycji i słuchacz z zachodu, z Zielonej Góry chyba, mówił o tym, że ma być lampa. Dzisiaj u nich słonecznie. Nie wolno się tak chwalić, gdy reszta kraju będzie zakryta chmurami i będzie padał deszcz. No ale tyle moja uwaga do słuchacza. Oczywiście żart. O 7:20, po 7:20 gościnią poranka będzie Marta Kasztelan, dziennikarka śledcza, autorka serialu dokumentalnego Kaja. Wstrząsająca historia. Dowiedzą się Państwo, kim jest Kaja, o co chodzi w tej historii i jak można tego podcastu posłuchać na stronie TOK FM. Po 7.40 Dariusz Joński, poseł do Parlamentu Europejskiego, Koalicja Obywatelska, będzie o Ziobrze, będzie o Romanowskim, będzie o aferze Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, czyli zarzutach dla Mateusza Morawieckiego. Będzie też pewnie szersze podsumowanie tego, co wydarzyło się w niedzielę na Węgrzech. Wybory parlamentarne, zwycięstwo opozycji, większość konstytucyjna i zapowiada się wielki demontaż systemu Viktora Orbana. Po godzinie 8 profesor Paweł Kowal, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy. No spraw międzynarodowych, także tych związanych z Ukrainą jest całe mnóstwo, więc tematów nie zabraknie. A po 8.20 komentatorzy Katarzyna Skrzydłowska Kalukin, Kultura Liberalna oraz Tomasz Żółciak, Many.pl. Tyle jeśli chodzi o gości. Zapraszam, będzie ciekawie i będzie bardzo interesująco. Zaczynamy tradycyjnie od przeglądu prasy. Jak co środę, pierwsza idzie polityka. Węgry wracają. Na okładce przyszły premier Węgier, Péter Magyar. I tytuł, podtytuł: Magyar zmiótł Orbana, ale to dopiero początek. Dokładnie, to dopiero początek. Jerzy Baczyński w swoim komentarzu pisze, że Magyar zapowiedział, że pierwszą wizytę zagraniczną jako premier złoży w Warszawie. Dla Tuska to będzie polityczne święto, okazja, by wyrazić nadzieję, że kiedyś będzie Budapeszt w Warszawie. Ujawnianie sekretów skorumpowanych rządów Orbana przyda się też w polskiej kampanii wyborczej jako ostrzeżenie przed powrotem do władzy orbanowskiego PiSu i prorosyjskiej antyunijnej prawicy. Przykład węgierskiej kampanii jest także ważną wskazówką dla polityków dzisiejszej koalicji rządowej, że wobec chwiejącego się prawicowego frontu tym bardziej trzeba zachować podstawową jedność, choćby w takiej wersji, o jaką Tusk apelował na kongresie Koalicji Obywatelskiej, czyli żeby się wzajemnie nie atakować. Czy to jest możliwe? Jak będą wyglądały te wyborcze układanki, jeśli chodzi o koalicję dziś rządzącą w Polsce? Czy pójdzie jednym blokiem? Pewnie ta dyskusja wróci i rozmowy na ten temat się pojawią. Czy też na przykład PSL poszuka sobie nowego koalicjanta, który zastąpi Szymona Hołownię i powstanie coś nowego, co będzie czwartą drogą? Była trzecia droga, może teraz czwarta droga, a może autostrada? Wyścig do centrum. Rafał Kalukin w polityce, odstawiony do kąta Morawiecki i dołujący PSL. Czy ten flirt ma szansę? O potencjale mitycznego centrum, którego niby nie ma, ale w istocie daje władzę, przekonywał niedawno w wywiadzie dla Wirtualnej Polski szukający dla siebie miejsca po prawej stronie Mateusz Morawiecki. W obozie koalicyjnym wyznawcą podobnej filozofii tradycyjnie pozostaje wicepremier i szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, którego formacji również zagraża marginalizacja. Nic dziwnego, że ich wspólna debata w Jasionce napędziła pogłoski o sojuszu wyborczym ludowców z harcerzami Morawieckiego jako przełamującym dotychczasowy podział. Ale to właśnie postępująca radykalizacja PiS z wyeksponowanym na przodzie Przemysławem Czarnkiem tak naprawdę zrobiła z Morawieckiego centroprawicowego gołąbka, pisze Rafał Kalukin. Żeby się odróżnić, musiał zaproponować odmienną logikę. Zresztą ruchliwość Czarnka jak dotąd nie przekłada się na sondażowe zwyżki. Poszukujący mitycznego centrum Morawiecki oferuje więc Kaczyńskiemu alternatywę, której co prawda nie sposób dzisiaj zweryfikować, ale za to można jej używać do rozliczania partyjnego konkurenta z braku efektów i odbudowy własnej pozycji. Czy akurat w sojuszu z PSL-em, jak obstawiają niektórzy komentatorzy, pyta Rafał Kalukin, to wydaje się wątpliwe, choć nie z powodu politycznych różnic. Morawiecki już raz przekroczył linię podziału z wdziękiem kameleona Z kolei ludowcy przyjmą z pocałowaniem ręki niemal każdego partnera z paroprocentowym potencjałem, dzięki któremu mogliby przekroczyć próg wyborczy. Ja przypomnę tylko tym, którzy może już nie pamiętają, że Mateusz Morawiecki był kiedyś bardzo blisko Donalda Tuska, ale kiedy nie dostał tam jakiejś większej szansy politycznej, poszedł na służbę do Jarosława Kaczyńskiego. Problem w tym, tutaj Rafał Kalukin opisuje ewentualny mariaż ludowców z Mateuszem Morawieckim, że taki układ należałoby skonstruować z odpowiednim wyprzedzeniem, żeby oswoić wyborców, którzy przecież powinni dostać kierunkowy sygnał, po której stronie znajduje się przełamująca schemat inicjatywa. Bo sam tylko ekspercki żargon obu liderów to jednak trochę za mało, żeby się uwiarygodnić. Morawiecki musiałby więc sam porzucić PiS, do czego się nie pali, gdyż wciąż ma nadzieję odzyskać czołową pozycję we własnej formacji. Zapewne też zdaje sobie sprawę, że prawicowy wyborca na ogół ceni lojalność i rzadko wybacza rozłamowcom. Już lepiej więc zostać wyrzuconym. Tylko że Kaczyński jest zbyt doświadczonym wygą, żeby popełnić głupi błąd i eliminować Morawieckiego w trakcie kadencji. Jeżeli nawet dojrzewa dzisiaj w prezesie taki plan, niemal na pewno zrealizuje go w ostatniej chwili, kasując ludzi byłego premiera z list wyborczych tuż przed ich zamknięciem, a wtedy pewnie będzie już za późno na szukanie nowych partnerów. W polityce też niezwykle ciekawy artykuł Szpiedzy do sześcianu. Jak agenci z Izraela majstrowali przy wyborach w Słowenii. Pióra Jędrzeja Winieckiego. Wyniki niedawnych wyborów w Słowenii wypatrzyła Black Cube, prywatna agencja wywiadowcza z Izraela. Podobnie mogło być z węgierskimi głosowaniami już wcześniej. Nagrania dokonano nagrań, które zostały upublicznione. Nagrania pojawiły się 12 dni przed wyborami parlamentarnymi w Słowenii. Kilka prominentnych postaci życia publicznego, w tym była ministra sprawiedliwości i wpływowa prawniczka, przy kawie i zupie, plotkach i przechwałkach opowiadają o swoich powiązaniach z rządem i z premierem Robertem Golobem. Nagrywani są przekonani, że rozmawiają z przedstawicielami brytyjskiego funduszu inwestycyjnego, zainteresowanego budową centrów danych i przedsięwzięciami z państwową firmą energetyczną, której swego czasu prezesował premier. Inaczej niż w przypadku polskich nagrań sprzed 12 lat, na których kelnerzy serwowali ośmiorniczki przedstawicielom naszych elit, w Słowenii opublikowano tylko fragmenty pogawędek. Akurat te, mające sugerować rzekome przewiny otoczenia Goloba i kierowanego przez niego lewicowo-liberalnego ruchu wolności. Największej partii w koalicji rządzącej. Słowenia, nieobeznana dotychczas z takimi ingerencjami wybory, wpadła w stan wrzenia. Główna oś sporu w kraju idzie znanymi z Polski torami. W natarciu jest suwerenistyczna prawica, bijąca w dotychczasowy liberalny porządek. Nic dziwnego, że nagrania z satysfakcją powitało czołowe stronnictwo opozycji, populistycznie prawicowa słoweńska partia demokratyczna SDS oraz jej lider Janez Janasz. Kilkakrotny premier, reprezentant europejskiego nurtu ruchu MAGA i ideologiczny bliźniak Viktora Orbana. Black Cube to komercyjna agencja wywiadowcza założona przez weteranów izraelskich sił zbrojnych. Przewinęli się przez nią m.in. byli szefowie Mossadu, dlatego nazywana bywa prywatnym Mossadem. Więcej o tym w polityce. Niezwykle ciekawa historia pokazująca, jak bardzo mogą ingerować w wybory, nie tylko wybory w jakimś kraju, nie tylko inne państwa, ale na przykład wynajęte przez kogoś agencje detektywistyczne, wywiadowcze, prywatne, działające za olbrzymie pieniądze. Równie ciekawy, dotyczący szpiegostwa, tak, trochę szpiegostwa. Artykuł w Rzeczpospolitej, polscy podpalacze i fałszywa flaga. To polscy studenci mieli pomagać w podpaleniu hali zakładów zbrojeniowych w Pardubicach, ustaliła Rzeczpospolita. Rzekomo propalestyńska organizacja, która miała za nimi stać, powstała kilka godzin wcześniej. Wątpliwości jest więcej. Wiele wskazuje na to, że po prostu polscy studenci, troje osób w wieku 22-24 lata dało się wciągnąć w rosyjską operację, która była wymierzona w firmę zbrojeniową, gdzie produkuje się drony dla Ukrainy. I jeszcze na koniec, bo czas szybko mija dzisiaj coś. Fakt donosił o tym, że jak ustalił Onet, były premier Mateusz Morawiecki jest na celowniku śledczych. Miliony strat współpracownik Morawieckiego dał nogę za granicę. Chodzi o aferę Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. W fakcie także o tym, że prawdopodobnie, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to do Polski trafią w końcu Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski, ukrywający się na Węgrzech. A Superak, czyli Super Express, ostrzega na pierwszej stronie: Ziobro może uciec przebrany za kobietę. Więcej w Super Expressie. Czas na przegląd prasy się skończył. Po 7.20 Marta Kasztelan i będzie o jej serialu dokumentalnym Misja Kaja.
Autopromocja.
Który prezydent Stanów Zjednoczonych był najlepszym negocjatorem i dyplomatą? Który poradził sobie z Iranem? I czy Donald Trump faktycznie mówi jak Mad Men? Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji Tok FM oraz na tokfm.pl.
Autopromocja.
Reklama.
Święto polskiego designu w Warszawie. Targi rzeczy ładnych już 18 i 19 kwietnia w Expo 21. Aż 350 wystawców. Premiery, debiuty, najlepsze marki. Chodźcie na Targi rzeczy ładnych wiosna. To będzie wydarzenie roku. Też tam będę. Kasia Zielińska.
Halo mobilki. Dostarczam dobre wieści.
Teraz w salonach Volkswagen samochody dostawcze modele Transporter, Crafter i Caddy gotowe na każde wyzwanie Twojej branży. Dostępne są z 5-letnią gwarancją producenta, 250 tysiącami kilometrów pewności oraz leasingiem 102,9%.
A gdzie dostarczasz?
Sprawdź ofertę w najbliższym salonie Volkswagen samochody dostawcze. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
Czas. Twoje dziecko ma go przed sobą bardzo dużo, by cieszyć się życiem, by je odkrywać, doświadczać. Może nawet wyprzedzi swój czas, ale nie będzie w stanie go cofnąć. Dlatego już dziś porozmawiaj z nim o HPV, wirusie, który powoduje raka, i zaszczep.
Tak zadbasz o moje bezpieczeństwo
w dorosłym życiu.
Dowiedz się więcej na mz.gov.pl. Czas na szczepienie jest teraz.
Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.
A Mariany dostają Powera i kupują taniej na wiosennej wyprzedaży w Media Expert.
Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1895 zł. Teraz za jedyne 1695. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Naczelny Sąd Administracyjny ma dziś rozpoznawać sprawy dostępu do informacji niejawnych szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cęckiewicza. W czerwcu zeszłego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa dla Cęckiewicza. Od tamtego wyroku odwołała się Kancelaria Premiera. Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański, a także prezes NBP Adam Glapiński wezmą jutro udział w formalnym spotkaniu na poziomie ministrów finansów i szefów banków centralnych G20. Będzie to pierwsze formalne spotkanie na poziomie ministrów finansów i szefów banków w czasie prezydencji w grupie Stanów Zjednoczonych. Dołączenie Polski do G20, czyli organizacji zrzeszającej 20 największych gospodarek świata, było jednym z celów polskiej dyplomacji gospodarczej w zeszłym roku, choć nasz kraj do tego elitarnego grona stara się dołączyć już od wielu lat. Wiceprezydent USA J.D. Vance oświadczył, że jednym z działań obecnej administracji, z których jest najbardziej dumny, jest to, że Stany przestały płacić za broń dla Ukrainy i powiedziały Europie, że jeśli chce, to może kupować uzbrojenie dla Kijowa. Administracja Donalda Trumpa po dojściu do władzy wstrzymała nowe wsparcie militarne dla Ukrainy. Amerykanie wciąż jednak pomagają Ukraińcom wywiadowczo w ramach programu Pearl. Sojusznicy finansują zakup broni i amunicji dla Ukrainy z amerykańskich składów. To będzie najdłuższy tunel kolejowy w Polsce. Będzie miał 3 km i 750 metrów. Tarcza Jadwiga wieczorem przebiła się na drugą stronę w miejscowości Mardarka w Małopolsce. Po zakończeniu inwestycji podróż z Krakowa do Nowego Sączu zajmie godzinę, a do Zakopanego półtorej. Teraz czas na sport w TOK FM.
Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
Michał Waszkiewicz, zapraszam. FC Barcelona za burtą Ligi Mistrzów w ćwierćfinale odpadła z Atletico Madryt, mimo że wygrała wczoraj w stolicy 2-1. U siebie jednak przegrała 0-2. Dumy ze zwycięstwa w tym dwumeczu nie kryje trener Atletico Diego Simeone. Czy wiecie, jakie to wspaniałe uczucie być w półfinale Ligi Mistrzów? Nie macie pojęcia, jak to smakuje. Nie, naprawdę nie wiecie. Być wśród czterech najlepszych drużyn w Europie. Niesamowite, absolutnie genialne. Nie jest łatwo wyeliminować Barcelonę, a my tego dokonaliśmy. Dokonaliśmy tego ciężką pracą, poświęceniem i wkładając w to mnóstwo serca. Atletico w półfinale zagra z Arsenalem lub Sportingiem. Faworytem dzisiejszego ćwierćfinału są Londyńczycy, którzy w Lizbonie wygrali 1-0. W półfinale jest już także Paris Saint-Germain. Obrońcy tytułu najpierw wygrali z Liverpoolem u siebie 2-0, a wczoraj na wyjeździe również 2-0. PSG w półfinale zagra z Bayernem lub Realem. Jest mi wszystko jedno, mówi trener Luis Enrique. Za każdym razem, gdy kogoś faworyzuje, kończy się na tym, że gramy przeciwko tym drugim. Będę oglądał ten mecz w Paryżu, relaksując się przy piwie i zobaczę, kto będzie naszym rywalem. Kto by to nie był, uważam, że nasze miejsce w półfinale Ligi Mistrzów jest w pełni zasłużone i będziemy się tym cieszyć razem z naszymi kibicami. Dziś Bayern będzie bronił w Monachium zaliczki wywalczonej w Madrycie, gdzie pokonał Real 2-1. Serbia, Ukraina i Bułgaria będą rywalami polskich siatkarzy w towarzyskim turnieju, który zostanie rozegrany od 20 do 23 maja w Sosnowcu i Katowicach. Zawody zainaugurują sezon reprezentacyjny biało-czerwonych. W tym roku nasza kadra będzie walczyć o medal Ligi Narodów, a także bronić tytułu mistrza Europy wywalczonego 3 lata temu we Włoszech. Jeśli zdobędzie złoto, automatycznie zakwalifikuje się na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Ruszyła faza play-in w koszykarskiej NBA. 8 zespołów walczy w niej o 4 miejsca w fazie play-off. Udało się to dziś Portland Trail Blazers, którzy pokonali na wyjeździe Phoenix Suns 114 do 110. Portland w pierwszej rundzie play-off zagra z San Antonio Spurs. A Suns o awans zagrają teraz z Charlotte Hornets, którzy wygrali po dogrywce z Miami Heat 127 do 126. Za chwilę w TOK FM prognoza pogody.
Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
Na termometrach dziś od 11 stopni na północy, w centrum 12-14, na południu i zachodzie do 16. Niebo dziś częściowo zachmurzone, na Warmii, Mazurach, w centrum i na południu Polski może padać.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Poranek TOK FM, Tomasz Sekielski, jest godzina 7.25, a moją gościnią jest pierwszą dziś, jest Marta Kasztelan, dziennikarka śledcza, autorka serialu dokumentalnego Misja Kaja. Dzień dobry, Marto.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Serial dokumentalny Misja Kaja dostępny jest na tokfm.pl oraz w aplikacji TOK FM dla subskrybentów TOK FM Premium. Marto, kim jest Kaja?
Kim jest Kaja? To jest bardzo dobre pytanie i to też zależy chyba od dnia, tygodnia i dnia jej drogi, którą przechodzi. No, dla mnie Kaja to jest przede wszystkim wojowniczka, osoba, która walczy o siebie, osoba, która jest uparta i osoba, która jest odważna, osoba, która z ofiary wykorzystywania seksualnego przerodziła się w tak zwaną survivalkę. O.
Czyli ocalałą, można tak powiedzieć?
No, możemy na razie tak powiedzieć. Chyba jeszcze nie mamy takiego słowa w języku polskim, tak, żeby to określić, ale można tak powiedzieć. Jest osobą ocalałą, tak.
Powiedzmy kilka słów o tym, co ją spotkało, gdy była dzieckiem.
Tak, Kaja, kiedy była dzieckiem, jeździła na obozy i zimowiska przez 5 lat, kiedy miała od 7 do 12 lat. To był wtedy, no, najpiękniejszy czas w jej życiu, albo przynajmniej tak jej się wydawało, i te obozy i kolonie były organizowane przez Pawła. My nie podajemy nazwiska tej osoby w podcaście. I Paweł bardzo szybko stał się przyjacielem rodziny Kai i przedstawiał się również jako jej brat i brat również brata bliźniaka Kai, nie tylko na obozach, ale również w innych takich sytuacjach, na przykład w szkole Kai. No i okazało się, że Paweł wykorzystywał Kaję seksualnie przez te wszystkie lata, o czym nikt nie wiedział. I Kaja po dekadach milczenia tak naprawdę, kiedy doszło do niej, co tak naprawdę się stało, no, postanowiła przerwać milczenie i raz, że chciała powstrzymać Pawła, który do 2023 roku organizował kolonie i zimowiska, no to jeszcze chciała pociągnąć go do odpowiedzialności i chciała po prostu dobiegać sprawiedliwości.
No i tutaj się okazało, i to też jest wstrząsające, bo sama historia i to, że taki drapieżnik, no, po prostu ją wykorzystywał, no i zniszczył jej życie. To ona, kiedy zaczyna walczyć, czy też chce walczyć o prawdę, o sprawiedliwość, okazuje się, że zderza się ze ścianą, że właściwie zostaje sama w tej walce.
Tak, ona zderza się nawet nie z jedną ścianą, tylko jakby z kilkoma ścianami, z zamkniętymi drzwiami, i to jest taka sytuacja, no, która się powtarza, tak? Także próbuje uzyskać pomoc na policji, próbuje uzyskać pomoc na prokuraturze, zgłasza się do Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. Żadna z tych instytucji nie może jej pomóc. Plus dodatkowo jeszcze ludzie dookoła niej, bo to jest też historia o nas jako o społeczeństwie. Bardzo często spotyka się z taką sytuacją w momencie, kiedy dzieli się swoją historią. Raz, że jej doświadczenia są podważane, jest niedowierzanie, to jeszcze dodatkowo jest oskarżana na przykład o to, że ona chce krzywdzić innych ludzi tym, że w ogóle mówi o tym, że ten człowiek był potworem i ją skrzywdził.
Tak, to jest mechanizm, który często się pojawia, jeśli chodzi o historię osób, które były wykorzystywane jako dzieci, wykorzystywane seksualnie, że po pierwsze tym osobom się nie wierzy, po drugie pojawia się często pytanie, dlaczego dopiero teraz o tym mówisz, właśnie tak. po dekadach, co nagle sobie przypomniałeś, a po trzecie, jeśli to nawet prawda, to zachowaj to dla siebie, nikomu nie jest to potrzebne, wyciąganie tych spraw, lepiej siedzieć cicho i udawać, że się nic nie stało, skoro tyle czasu minęło, tylko że tutaj właśnie to, co powiedziałaś, no stało się, bo ten człowiek po tym, jak skrzywdził Kaję, wciąż pracował z dziećmi, wciąż miał do nich dostęp i wciąż organizował obozy. I pytanie, ile takich ofiar jak Kaja ma na swoim sumieniu, jeśli w ogóle ma sumienie?
No tak, to jest dobre pytanie, jakby tego się już nie dowiemy, ale ja tutaj chciałam też zaznaczyć, że tak, ta historia pokazała, że system nie domaga. No tak samo jak też pański film dokumentalny też to pokazał. Ale też mamy tutaj sytuację, bo system to są ludzie. I gdyby na przykład kiedy Kaja zadzwoniła na policję, gdyby policja postanowiła jednak coś zrobić, może Kai udałoby się go powstrzymać. Może nie rozmawialibyśmy dzisiaj i na przykład Kaja miałaby jakieś poczucie tam sprawiedliwości. Natomiast no tak się nie stało. Podobnie z prokuraturą. Ja rozumiem, że przepisy wiążą ręce, no ale na przykład jeśli chodzi o sprawę ministry Katarzyny Kotuli, po śledztwie Onetu szczecińska prokuratura wszczęła wszczęła postępowanie w tej sprawie, mimo tego, że sprawa ministra była przedawniona. Więc no, to też wszystko zależy od tego, kto się tym zajmuje i może kim jest ofiara albo osoba ocalała.
No właśnie, są równi i równiejsi. Pewnie pani ministra mogła liczyć na szczególne potraktowanie, a niestety nie wszystkie ofiary, nie wszyscy ocaleli mogą się spotkać z tak dobrym podejściem organów ścigania. Mam wrażenie, że po prostu też polscy politycy działają na pokaz. Moje filmy dokumentalne dotyczące pedofilii w kościele przyczyniły się do tego, że powstała ta komisja państwowa do spraw pedofilii. Wprowadzono pewne zmiany prawne, wydłużono okres przedawnienia, zaostrzono kary za wykorzystywanie seksualne dzieci. Niedawno wybuchła w związku z ujawnieniem akt, tak zwanych akt Epsteina w Stanach Zjednoczonych, wybuchła w Polsce też taka polityczna gorączka i Donald Tusk wraz z ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem ogłosili, że powstaje specjalny zespół, który będzie badał wszystkie tropy. Polska prokuratura wystąpiła do Stanów Zjednoczonych o udostępnienie kompletu akt, aby można było posprawdzać, kto z Polski był w co zamieszany. A ja mam wrażenie, że polscy politycy i instytucje, które istnieją w Polsce, za mało przykładają wagi do takiej codziennej pracy i do tych skrzywdzonych, których historie nie są nagłaśniane przez media, którzy właśnie tak jak Kaja odbijają się od drzwi kolejnych instytucji, kolejnych osób i są pozostawione same sobie.
Tak, i zgadzam się z panem w 100% i akurat no my z Kają na ten temat bardzo często rozmawiamy i no rzeczywiście jest tak, że jeśli chodzi o krzywdę dzieci i wykorzystywanie seksualne w dzieciństwie, no to jest zgoda ponad podziałami, że to jest najokropniejsza rzecz na świecie. Natomiast jeśli chodzi o realne działania i właśnie może popracowanie nad takim systemem, postaranie się stworzenia systemu, który będzie przychylny i naprawdę pomocny ofiarom i osobom ocalałym, no jakoś jest to trudniej zrobić politykom, mimo tego, że no, są badania na ten temat. Wiemy już, że na przykład zespół stresu pourazowego, czy tam złożony zespół stresu pourazowego, jakie ma skutki, ile lat osoby ocalałe potrzebują, żeby w ogóle zacząć o tym mówić. No, osoby ocalałe potrzebują w ogóle wsparcia, żeby dochodzić sprawiedliwości. To, że Kaja tutaj gdzieś tam pchała to swoje śledztwo dalej, no to raz, że ma zacięcie, jest uparta i jest odważna, ale to też było jakby podyktowane tym, że miała wokół siebie ludzi, którzy ją wspierali. A wiele osób w tej sytuacji, tak jak pan mówi, jest sama. I bez tego wsparcia, no bardzo trudno będzie im walczyć o siebie i dochodzić tej sprawiedliwości. Tym bardziej, że no, musimy się liczyć z tym, że ludzie będą się odbijać od zamkniętych drzwi. I to jest działanie na zasadzie upadam i wstaję, upadam i wstaję. I ile razy można tak po prostu upadać i wstawać i nie zaprzestać tych działań, tak? Nie odpuścić sobie, no bo to jest bardzo deprymujące i jeszcze bardziej pogłębia kryzys zdrowia psychicznego, w którym takie osoby mogą się znajdować.
Dokładnie tak jest. Marta Kasztelan, dziennikarka śledcza, autorka serialu dokumentalnego Misja Kaja. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Ja również dziękuję.
Serial dokumentalny Misja Kaja dostępny jest na tokfm.pl oraz w aplikacji TokFM dla subskrybentów TokFM Premium. Polecam, warto posłuchać tej wstrząsającej historii i opowiedzieć o niej innym ku przestrodze. Także teraz informacje TokFM, a zaraz po nich Dariusz Joński, poseł do Parlamentu Europejskiego, Koalicja Obywatelska.
Autopromocja.
Ograniczenia prędkości znakami drogowymi to tylko jedno z narzędzi uspokajania ruchu. Są też inne, niekiedy lepsze sposoby, chociażby sygnalizacja świetlna. O skutecznych i nieskutecznych urządzeniach bezpieczeństwa drogowego porozmawiam w najbliższej audycji Skołowani. Już dziś po 13.40. Krzysztof Woźniak, zapraszam.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Wielkie wietrzenie magazynów w RTV Euro AGD. Poczuj powiew okazji i skorzystaj z obniżek na tysiące produktów. Na przykład smartfony Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899 zł. Teraz za 1799. A dodatkowo nawet do 50 rat 0% i aż do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%. Promocje do 27 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Święto polskiego designu w Warszawie. Targi rzeczy ładnych już 18 i 19 kwietnia w Expo 21. Aż 350 wystawców. Premiery, debiuty, najlepsze marki. Chodźcie na Targi rzeczy ładnych wiosna. To będzie wydarzenie roku. Też tam będę. Kasia Zielińska.
Poczuj moc pełnej hybrydy w atrakcyjnej cenie.
Honda ZR-V od 154 400, a Honda CR-V już od 189 900 zł. Zapraszamy na jazdy testowe do salonów. Honda.pl.
Wybieram Aldi, bo jest świeżo. Od czwartku banany. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 6,99. Teraz aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. A polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 34,99. Teraz aż 22% taniej. To tylko 26,99 za kilogram. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
Bo w Media Expert taniej masz.
Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
Oszczędzam.
O, a ile?
200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
Bo w Media Expert taniej masz.
Nowa superhybryda BYD Atto 2 DMI. Prosty sposób na oszczędną jazdę. W mieście jeździsz na prądzie nawet 150 km. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km. Teraz SUV Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50 z zerowym oprocentowaniem. Sprawdź na BYD.com lub w najbliższym salonie BYD.
Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
Dyskontowe asy w Netto. Teraz papier toaletowy trójwarstwowy Samel 10 rolek. Tylko 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 9,99. A pomidor gałązka Luz jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 33% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.40, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje Tok FM. To były pierwsze od 23 lat rozmowy Izraela z Libanem. Oba rządy stoją po tej samej stronie przeciwko sojusznikowi Iranu Hezbollahowi, oświadczył po spotkaniu w Waszyngtonie ambasador Izraela w USA. Obie strony zapowiedziały dalsze kontakty. 4 miliardy euro to wartość pakietu porozumień w dziedzinie obronności zawartych między Ukrainą a Niemcami. Dotyczy on współpracy militarnej, m.in. w zakresie produkcji dronów. Jak podkreśla Friedrich Merz, współpraca ta jest korzystna nie tylko dla Ukrainy.
Żadna armia w Europie nie została w ostatnich dziesięcioleciach poddana tak ciężkiej próbie bojowej jak armia ukraińska. Dzięki naszemu wsparciu wzmacniamy zatem zarówno zdolności obronne, jak i bazę przemysłową Niemiec i Europy.
Podczas wczorajszej wizyty w Berlinie Wołodymyr Zełenski ogłosił także, że już niebawem ponownie otwarty zostanie rurociąg Przyjaźń. Rurociąg transportujący rosyjską ropę naftową na Węgry i Słowację został uszkodzony na terenie Ukrainy w styczniu w wyniku rosyjskiego ataku. Choć władze Kijowa zapewniały, że trwają prace naprawcze. Węgierski premier Viktor Orbán oskarżał Ukraińców o celowy sabotaż. Donald Trump nie jest zmartwiony porażką Orbána w niedzielnych wyborach parlamentarnych na Węgrzech, a jego przyszłego następcę na stanowisku premiera, dotychczasowego lidera opozycji, Petera Madziara, darzy sympatią. Myślę, że ten nowy człowiek dobrze sobie poradzi. To dobry człowiek, oświadczył Donald Trump. Wcześniej amerykańskie władze intensywnie popierały Orbána. Jeszcze w piątek Trump zapewniał, że jego administracja jest gotowa wzmocnić gospodarkę Węgier, jeśli Viktor Orbán i Węgrzy będą tego potrzebować. Lądowanie na Księżycu do 2028 roku i kolejne regularne załogowe misje na Srebrny Glob. To plany NASA po pomyślnym zakończeniu misji Artemis II. W planach jest także ustanowienie stałej bazy na Księżycu, która może być kiedyś stacją przesiadkową w drodze na Marsa. Statek Orion z czwórką astronautów w nocy z piątku na sobotę bezpiecznie wylądował na Pacyfiku u wybrzeży Kalifornii. Pierwsza od lat 70. misja załogowa w okolice Księżyca trwała 10 dni. Niebo dziś częściowo będzie zachmurzone. Na Warmii, Mazurach, w centrum i na południu Polski może padać deszcz. Temperatura od 11 stopni. Na północy, w centrum od 12 do 14, na południu i zachodzie do 16, miejscami nawet 18 stopni.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Poranek Tok FM, Tomasz Sekielski, jest godzina 7.42, a właściwie już dochodzi 7.43. I witam kolejnego gościa, Dariusz Joński, poseł do Parlamentu Europejskiego, Koalicja Obywatelska. Łączymy się z Brukselą. Bruksela, czy nas słychać?
Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa, bardzo dobrze, widać i słychać. Dzień dobry.
Jest, widzimy się nawet, można sobie pomachać, macha mi pan, i już zniknął pan eurodeputowany. Chciałem pomachać i podniosłem rękę i się skończył widok, ale się słyszymy, mam nadzieję. Ani nie słyszymy, ani nie widzimy, czekamy na ponowne połączenie z Dariuszem Jońskim. Czekając na to połączenie... przeczytam państwu fragment wywiadu, jaki dzisiaj w Gazecie Wyborczej z Andresem Biro Nagyem, węgierskim politologiem, dyrektorem Instytutu Policy Solutions, przeprowadził Michał Kokot. A, już jest pan eurodeputowany.
Oczek, ale słychać. Dzień dobry, panie redaktorze, jeszcze
słychać,
raz.
Słychać, ale już nie widzimy. Bo to jest radio, więc wystarczy, że słychać. Panie pośle, był pan na Węgrzech, obserwował pan wybory na zaproszenie Polonii tamtejszej, tak?
Tak, na zaproszenie mniejszości Polski na Węgrzech.
Był Zbigniew Ziobro na spotkaniu z panem? Albo były wiceminister Romanowski?
Nie, oczywiście, że nie. Myślę, że oni już czuli i wiedzieli, że ten dzień to będzie ostatni dzień wolności tam na Węgrzech.
No nie ostatni. Jeszcze spokojnie nic im się nie dzieje. Musi nastąpić zmiana rządu. To może jeszcze potrwać nawet do miesiąca. Później musi się wypowiedzieć sąd. Później trzeba zmienić prawo, a przynajmniej zmienić decyzję rządu węgierskiego.
Ale pamiętajmy, i to też część właśnie Polaków na Węgrzech podkreśla, że dla pana Romanowskiego tam zbudowano złotą klatkę, specjalny instytut powołano, Instytut Wolności z miejscem, kamienicą przy samym Dunaju. Wie pan, odnoszę wrażenie, że nowy premier bardzo szybko skończy z tą złotą klatką i zrobi wszystko, żeby jak najszybciej panowie wrócili, z jednego też powodu. Dlatego, że on też spodziewa się, że bardzo wiele osób z Węgier, z tego poprzedniego rządu, który jeszcze jest, ale już odchodzi, Orbána, będzie chciał również uciekać i on również będzie oczekiwał, że te osoby wrócą na Węgry.
Myśli pan, że bo z pierwszą wizytą Peter Madziar ma przyjechać do Warszawy, przywiezie oczywiście w przenośni głowy Ziobro i Romanowskiego?
On zapowiedział, nie jest od tego oczywiście, żeby nimi się zajmować, od tego, że będzie ten niezależny wymiar sprawiedliwości, chociaż faktycznie, tak jak pan redaktor słusznie wspomniał na początku, chwilę to zajmie, żeby odbudować wymiar sprawiedliwości, bo Przypomnę, 15 lat temu Orban przygotował całą nową konstytucję i w tej konstytucji była i zmiana ordynacji, i skok na media, i skok na wymiar sprawiedliwości, no bo miał taką większość konstytucyjną, że wszystko układał pod siebie. Więc wydaje mi się, że krok po kroku, ale widzę, że ogromna determinacja jest po stronie nowego rządu węgierskiego, żeby zrobić to jak najszybciej. Dlatego kluczowe było faktycznie, żeby tą większość konstytucyjną w warunkach, no, w których normalnie, gdybyśmy teoretycznie dzisiaj analizowali, w ogóle się to nie powinno udać. Widziałem to z bliska, jak ta kampania wyglądała. Ona nie była ani równa, ani demokratyczna, z ogromnym wsparciem Moskwy i Waszyngtonu. Myślę tutaj oczywiście o Trumpie i o jego administracji, ale też i ogromnymi środkami finansowymi, i ordynacją, która została przecież ustawiona pod Orbana. Ale jednak ludzie po tych 16 latach takiej smuty, takiej przeogromnej korupcji, no jednak powiedzieli dość. Dość. Nie chcą być z Putinem, chcą być w Europie. Zresztą podczas wieczoru wyborczego widziałem bardzo wiele flag węgierskich i jednocześnie europejskich i miałem takie wrażenie, jakby Węgry po raz drugi wstępowały do Unii Europejskiej, bo ta radość tych większości młodych ludzi, bardzo, bardzo dużo młodych ludzi wyszło na ulicę w niedzielę wieczorem, była przeogromna.
No tak, ale też tutaj Peter Madziar będzie raczej krytyczne wobec Unii Europejskiej. Oczywiście chce załatwić przywrócenie rozmaitych funduszy i wypłatę ich Węgrom, ale to nie jest też ktoś, kto będzie wychwalał, znaczy będzie tak zdystansowany, tak bym to określił, przyjaźnie zdystansowany. Jeszcze na chwilę...
Ale to, żeby to zrozumieć, to ja bardzo szybko zrozumiałem, jak chodziłem po ulicach Budapesztu. Otóż drugie wrażenie, jakie odniosłem, to takie, że z jednej strony kandyduje Orban, a z drugiej strony kandyduje, uwaga, nomen omen Zeleński. Znaczy ekipa Orbana wywiesiła setki plakatów w całym mieście i państwie, Zeleńskiego oczywiście, razem z Peterem Madżarem. To znaczy obrzucanie błotem Ukrainy i Petera Madżara i jednocześnie Zeleńskiego od wielu lat swoje zrobiło i trzeba teraz ludziom na spokojnie wytłumaczyć, tym, którzy oglądali tylko telewizję publiczną, słuchali publicznego radia, co tak de facto się stało. Pewnie chwilę im zajmie, ale też trzeba jakby zrozumieć, co się na tych Węgrzech działo. To znaczy tam nie było wolnych mediów, tam były tylko media, no albo internetowe, zostało ostatnich kilku internautów, część z nich w ogóle przed wyborami musiała uciekać z kraju, albo tylko media po prostu pro-orbanowskie, które obrzucały błotem Zeleńskiego, Ukrainy i Petra Madżara, więc żeby to odkręcić, to potrzeba jednak nieco czasu.
Zobaczymy, jak to będzie odkręcane. Ja jeszcze tylko wrócę do Zbigniewa Ziobry, bo pański partyjny kolega, poseł Witold Zembaczyński, ostrzega, że Ziobro może uciec gdzieś przebrany za kobietę nawet.
Ja uważam, że to jest game over. Ja uważam, że to jest już koniec wielkiej ucieczki. Nie ma już kraju w Unii Europejskiej, który by przyjął ich i traktował jako swoich kolegów. Nie ma drugiej dziupli takiej, gdzie oni mogą się schować. Faktycznie w tej części świata znaleźli. I wiemy dlaczego. Kaczyński, kiedy rządził, robił duże interesy z Orbanem, myślę rządowe. Pamiętamy sprzedaż stacji po zaniżonej cenie i tak dalej. To wszystko widzimy. To widzimy też na polskich drogach dzisiaj i te relacje się budowały biznesowe. Natomiast ja jestem też ciekaw, jak dojdzie nowy już premier, bo wiele tych historii biznesowych zostanie przez niego rozstrzygnięte. Pamiętajmy, 40 kilometrów pod Budapesztem ojciec pana Orbana zbudował pałac niczym naprawdę ogromny pałac dla całej swojej rodziny, nawet z Minizo, jak pokazywali internauci, tak, właśnie węgierscy. No więc za coś to zbudował, a sam Orban wpisuje w oświadczenie majątkowe, że ma małe, niewielkie mieszkanie. Więc tam była korupcja nieprawdopodobna i teraz się za to biorą i będą mieli możliwość stuprocentową, bo jednak zmiana konstytucji może nastąpić, ma większość konstytucyjną, więc będziemy to obserwowali i wielu wątków nowych, też w kontekście Polski i tego czasu, kiedy rządził pan Morawiecki, pani Szydło i Kaczyński oczywiście, który to wszystko zaplanował, dowiemy się też, więc ja z niecierpliwością czekam, bo ta sprzedaż też moim zdaniem powinna nas też bardzo interesować, bo Kaczyński pozbył się dużego majątku naszego. Pamiętam to oburzenie nas wszystkich.
No dobrze, i co się stało z tym oburzeniem? Mijają 3 lata za chwilę. No jeszcze powiedzmy kilka miesięcy, trochę przesadziłem, że już mijają, ale co ze śledztwem w tej sprawie? Dlaczego nie ma zarzutów? Dlaczego nie ma żadnych wniosków? Za chwilę znowu, mówię oczywiście upraszczając, kończy się kadencja w przyszłym roku tego parlamentu, nie wiadomo jaki będzie wynik wyborów i może się okazać, że choćby właśnie prywatyzacja rafinerii gdańskiej pozostanie bez odpowiedzi ze strony prokuratury.
No, widzimy, to wszystko się dzieje na naszych oczach, jak najpierw Andrzej Duda, a teraz pan Nawrocki próbuje blokować jakiekolwiek odpolitycznienie i naprawę wymiaru sprawiedliwości. Cieszę się po
prostu. Ale prokuraturą rządzi minister Waldemar Żurek, a nie prezydent.
No i cieszę się, że minister sprawiedliwości wczoraj podjął zdecydowane działania i polecił wszczęcie postępowania karnego, między innymi wobec tych, którzy podpowiadali prezydentowi w sprawie właśnie nieodebrania ślubowania wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Koniec. Do zniszczenia wymiaru sprawiedliwości, ale wszyscy widzimy, co robią. Znaczy, nie chcą pozwolić na jakiekolwiek naprawę.
Ja wiem, ale pan idzie w ogóle w bok. Znaczy, prezydent nie ma nic wspólnego dzisiaj z działaniami prokuratury. Od 23 roku, na pewno od początku 24, prokuraturą najpierw kierował Adam Bodnar jako prokurator generalny, a zastąpił go później Waldemar Żurek. Więc to, że śledztwa się są prowadzone w jakimś strasznie ślimaczym tempie, że nie ma efektów, że nie ma postawionych zarzutów. Tak samo jeśli chodzi zarzutów, aktów oskarżenia, że nie ma. Choćby w sprawie spółki córki szwajcarskiej 1,5 miliarda złotych. Nie, dolarów. Jeśli chodzi o kupno ropy, która nigdy do Polski nie trafiła przez Orlen. Jest mnóstwo takich afer, które nawet nie widać końca tych postępowań, więc super, że cieszy się pan z tego, że Waldemar Żurek podjął decyzję w sprawie doradców prezydenta, aby prokuratura sprawdziła, czy można postawić im zarzuty, ale co z naprawdę wielkimi aferami?
Nie ma tygodnia, inaczej może, nie ma miesiąca, a tu w Parlamencie Europejskim patrzę też z tego punktu widzenia, żeby nie wpływały wnioski o uchylenie immunitetów dla polskich polityków i polskich europosłów. Ja mówię tylko tutaj o Europarlamencie. Prawie każdy za chwilę poseł z PiS-u będzie ten immunitet miał zdjęty, a niektórzy w wielu sprawach i wielokrotnie. Ja nie dostrzegam, że prokuratura nie działa. Widzę bardzo wielu polityków bez immunitetu z postawionymi zarzutami. Natomiast samo przygotowanie aktu oskarżenia w tych w dużych sprawach faktycznie czasami zajmuje. To, że oni utrudniają, bo wyjeżdżają za granicę. No przykład chociażby tego RARS-u. No z niecierpliwością czekam, jak były szef RARS-u, który był przyjacielem Morawieckiego, wróci do Polski, chociaż słyszę, że i nad premierem w tej sprawie się zbierają ogromne czarne chmury.
Ale szef RARS-u nie wróci. Ale panie pośle, szef RARS-u, były szef RARS-u nie wróci, ponieważ sąd w Londynie znowu nie podjął decyzji w sprawie ekstradycji do Polski właśnie Michała Kuczmirowskiego. Rozprawa została ponownie przesunięta, tym razem na 19 czerwca, więc może prokurator powinien spakować walizy, lecieć do Anglii, tam przesłuchać Michała Kuczmierowskiego, a nie czekać, aż łaskawie sąd angielski go odeśle do Polski. Dlaczego nikt tam nie leci i nie przesłuchuje go tam na miejscu?
Ja uczciwie nie wiem, czy ktoś poleciał, czy nie poleciał, nie wiem, bo to jest zadanie prokuratury. Ja jako polityk nie chcę mówić, co prokurator ma robić. Odnoszę wrażenie akurat w tej sprawie, że mamy nie jednego, ale kilku świadków, którzy zaczęli mówić, jak było od środka, i dokumentów, które są absolutnie bezsprzeczne. Więc wydaje mi się, że ta sprawa tak czy inaczej dobiega końca. Zresztą minister Żurek w katowickiej prokuraturze dokonał ogromnych zmian, bardzo głębokich zmian, aby właśnie te procesy przyspieszyć, aby te sprawy przyspieszyć, żeby one się nie ciągnęły latami, chociaż faktycznie są wielowątkowe i dotyczą bardzo wielu osób i niektórych z najwyższego szczebla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, bo akurat w przypadku RARS-u wszystkie drogi prowadzą do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i do samego premiera, więc wyobrażam sobie, że materia jest bardzo mocna i silna. No ale sprawa jest w moim przekonaniu jest na finiszu. To jest moja ocena. No, jak popatrzymy na wymiar, na Fundusz Sprawiedliwości, no to przecież list gończy za Romanowskim. Za chwilę to samo będzie w sprawie Ziobry.
No też nie wiadomo, bo sąd nie wyznaczył jeszcze na razie terminu rozprawy, jeśli chodzi o Europejski Kaczyński nakaz aresztowania.
No, ale jest faktycznie tutaj nakaz aresztowania, nie ma tego europejskiego, natomiast myślę, że sąd nie będzie miał żadnych wątpliwości, bo widać, że delikwent ucieka poza kraj, ukrywa się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, a zarzuty są bardzo poważne, bo prokuratura zarzuca mu zorganizowanie grupy przestępczej w wymiarze sprawiedliwości, więc mam nadzieję, że tutaj akurat sąd podejmie szybko tą decyzję, bo faktycznie obydwaj powinni tu być przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Kara pozbawienia wolności do 25 lat to jest bardzo, bardzo, bardzo mocne zarzuty są wobec nich. Uważam, że był etap zbierania, był etap stawiania zarzutów. To jest ten moment aktów oskarżenia. Ja też byłem przewodniczącym Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych. Były premier Morawiecki dostał w tej sprawie zarzuty. Czekam, w tej chwili powinien wpływać akt oskarżenia wobec niego.
Ale wie pan, to jest kiedy będzie ten akt oskarżenia?
Wydaje mi się, że to już jest na finiszu, dlatego że zarzuty, jakie dostał premier Morawiecki, opierały się w dużej mierze na, zresztą to w uzasadnieniu tych zarzutów można było wyczytać, że w dużej mierze opierały się na materiale zebranym przez Komisję Śledczą Spraw Wyborów Kopertowych, więc też z niecierpliwością czekam, jak ten akt oskarżenia wpłynie, żeby między innymi były premier, to będzie taki pierwszy przypadek, że obecny poseł i były premier usiądzie na ławie oskarżonych. Polityków, którzy mają te postawione zarzuty, a teraz będą musieli w sądzie odpowiadać, jest bardzo wielu, ale pan redaktor widzi, no przecież oni przez 8 lat niszczyli ten wymiar sprawiedliwości.
Ale dobrze, ale no,
zaczęli z Trybunału Konstytucyjnego, pytanie, wiemy dlaczego.
Ja wiem, tylko ja wciąż stawiam pytanie, dlaczego prokuratura się tak ślimaczy, ale zostawmy to jeszcze na koniec.
Uważam, że Ziobro pytanie celowo na koniec wymieniał prokuratorów swoich w taki sposób,
no dobrze,
żeby jak
to można było zmienić prokuratorów w drugą stronę. Panie pośle, pytanie na koniec. Karol Nawrocki z postanowieniem z 14 kwietnia mianował na pierwszy stopień oficerski 96 funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Powiedział to w Polsat News jego rzecznik Rafał Leśkiewicz. Te nominacje czekały od listopada. Jakby pan skomentował tę decyzję Karola Nawrockiego?
Spóźniona. Działa przeciwko bezpieczeństwu Polski. On łaski nie robi, że powołuje, nominuje oficerów, generałów. To jest jego obowiązek i w ten sposób. Natomiast jest pytanie, dlaczego tak długo to robił? Dlaczego nie podpisał safe? To jest dla mnie dzisiaj kluczowe. Pieniądze, które mogą dać nam bezpieczeństwo, on zablokował. I to jest zastanawiające. Jeśli chodzi o politykę zagraniczną, dlaczego ręka w rękę z Putinem pomagał Orbanowi, który jest przeciwko całej Europie, najchętniej by rozbili tę Europę. Więc chyba no, ja nie będę się cieszył z czegoś, co powinien już dawno zrobić. Jest pytanie, dlaczego on tego nie zrobił przez wiele miesięcy.
Bardzo dziękuję. Dariusz Joński, poseł do Parlamentu Europejskiego, Koalicja Obywatelska. Serdecznie pozdrawiam. Dobrego dnia.
Bardzo dziękuję. Dobrego dnia.
Informacje TOK FM, a po nich wracamy do poranka. Gościem będzie Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska.